Sejm zajmuje się dziś prezydenckimi projektami ustaw reformującymi wymiar sprawiedliwości. Najpierw odbyło się drugie czytanie nowych przepisów o Sądzie Najwyższym.
W ubiegłym tygodniu Komisja Sprawiedliwości pozytywnie opiniowała ustawę wraz z poprawkami zgłoszonymi podczas prac przez Prawo i Sprawiedliwość. Reformę wówczas, jak i dziś, krytykuje tak zwana totalna opozycja. Zarzuca jej m.in. niekonstytucyjność.
Platforma złożyła dziś wniosek o odrzucenie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym i apeluje jednocześnie do prezydenta o wycofanie projektów o sądnictwie z Sejmu.
Klub PiS w pełni popiera projekt prezydenta Rzeczypospolitej, którego celem jest zreformowanie sądownictwa, powiedział podczas debaty poseł Stanisław Piotrowicz. Szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości w imieniu klubu złożył dodatkowe, doprecyzowujące poprawki do projektu.
Wielokrotnie w dyskusji przedstawiciele klubów opozycyjnych podnoszą zarzuty nieuprawnione, jakobyśmy zmierzali do upolitycznienia sądu. A popatrzmy, czy te sądy dziś nie są upolitycznione. I to myślę, że tak jak nigdy do. Takim symbolem upolitycznienia sądów, ja zdaję sobie sprawę, że to jest jednostkowa scena. Być może, że jedna z wielu, ale uchwycona w dniu wczorajszym przez fotoreportera. Siedzibę główną klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej obszali prominentni politycy z przedstawicielami sędziów najwyższych instancji. Zdjęć nie kłamią. Tak wygląda dziś wymiar sprawiedliwości.
Jeszcze dziś posłowie mają debatować nad propozycją prezydenckich zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa. Prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda złożył projekty reformujące wymiar sprawiedliwości w końcu września bieżącego roku.
Głównym punktem spornym między prezydentem a partią rządzącą była kwestia wyboru członków KS. Po rozmowach przedstawicieli Kancelarii Prezydenta oraz PiS-u udało się wypracować porozumienie.
W 2012 roku moim priorytetem było zabezpieczenie Euro 2012, znał przed komisją śledczą badającą Amber Gold Michał Skur, były wiceszef MSWiA.
W Sejmie trwają kolejne przesłuchania przed komisją.
Michał Deskur jako wiceszef MSWiA był odpowiedzialny m.in. za funkcjonowanie policji. Śledczy pytali go o to, jak działała gdańska policja w związku z wyjaśnianiem afery Amber Gold. Innym istotnym wątkiem przesłuchania Deskura była wiedza na temat tajnej notatki przesłanej przez ABW do najważniejszych osób w kraju. Notatka zawierała informacje o, że Amber Gold to piramida finansowa. Świadek na pytania związane z notatką odpowiadał wymijająco lub zasłaniał się niepamięcią. Deskur nie potrafił wskazać, co resort spraw wewnętrznych zrobił z wiedzą zawartą w notatce. Jednocześnie były zwierzchnik policji nie był w stanie wymienić, jakie działania podjął, aby zdzić, czy funkcjonariusze w sprawie Amber Gold wypełnili swoje obowiązki. Drugim świadkiem, który składa dziś zeznania, jest Tomasz Borkowski, były sekretarz kolegium do spraw służb specjalnych.
Możemy powiedzieć, że pytamy w tym momencie osoby, które sprawowały nadzór nad policją.
Mówi poseł Jarosław Krajewski, członek komisji.
Takie pytania pojawiają się, jeśli chodzi o pana Michała Deskura, byłego wiceministra spraw wewnętrznych, który nadzorował policję. Policja miała szereg narzędzi prawnych, zgodnie z ustawą o policji, żeby podjąć czynności w sprawie firmy Amber Gold. Dodatkowo pan Michał Deskur należał do grona najbliższych współpracowników ministra spraw wewnętrznych Jacka Cichockiego. Niewątpliwie ważną również osobą jest pan Tomasz Borkowski jako sekretarz kolegium do spraw służb specjalnych. Zapewne powinien posiadać wiedzę na temat tego, co kolegium zrobiło, jeśli chodzi o zapobieganie takim działaniom parabankowym, jak firma Amber Gold.
Na 12 grudnia zaplanowano przesłuchanie Jacka Cichockiego, byłego ministra spraw wewnętrznych, koordynatora do spraw służb specjalnych. Z Sejmu Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości będzie jutro rozmawiał m.in. na temat rekonstrukcji rządu.
Informację o tym przekazała rzecznik partii Beata Mazurek. Polityk podkreśla, że jeżeli zapadną decyzje co do terminów czy konkretnych zmian w rządzie i będzie taka wola, to opinia publiczna zostanie o tym poinformowana.
Wcześniej PiS potwierdził, że pojawiła się kandydatura Mateusza Morawieckiego na premiera i że jest ona rozważana. Komitet Polityczny nie podjął jeszcze decyzji dotyczącej ewentualnej zmiany szefa rządu.
Socjolog Grzegorz Żwiński zwraca uwagę, że jeżeli zapadnie taka decyzja, to będziemy mieli do czynienia z przemyślanym procesem zmian w Radzie Ministrów, od czego w ostatnich latach odzwyczaiła nas Platforma Obywatelska.
Platforma Obywatelska podczas 8 lat swoich rządów przyzwyczaiła nas do innych standardów związanych z pojęciem rekonstrukcji rządu. Owa rekonstrukcja zazwyczaj pojawiała się wówczas, gdy mieliśmy do czynienia z aferą związanym z jednym z ministrów, ewentualnie w jednych z ministerstw, lub rekonstrukcja taka następowała wówczas, gdy spadało poparcie dla partii rządzącej. Teraz mamy do czynienia z procesem przemyślanym. Widać to po tym, w jaki sposób reaguje na to prasa lewicowo-liberalna, która podgrzewa tą atmosferę. Nie wiadomo, ku czemu to ma służyć. Natomiast jak zapowiadał zarówno posłowie Prawa i Sprawiedliwości, jak i prezydium partii, prace trwają, mają one charakter merytoryczny, spokojny.
A dziś wieczorem prezes Rady Ministrów Beata Szydło będzie gościem rozmów niedokończonych w Radiu Maryja i telewizji Trwam. Początek o godzinie 18.15.
Żandarmeria Wojskowa zatrzymała dziś byłego szefa służby kontrwywiadu wojskowego generała Piotra Pytla. Stawiane są mu zarzuty dotyczące nielegalnego współdziałania z Rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa.
Z kolei wezwany do prokuratury został generał Janusz Nosek, także były szef SKW. Obaj już w ubiegłym roku usłyszeli zarzut przekroczenia uprawnień w związku ze współpracą z rosyjskim FSB.
Jerzy Kowalski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, podkreślił, że należy zbadać, czy służby przez lata działały zgodnie z prawem i polską racją stanu.
Są pewne zasady, które są uregulowane ustawowo, no i polską racją stanu. Jeśli ten interes polskiej racji stanu, zakres obowiązków jest przekraczany przez generałów, to tutaj konieczne jest zbadanie sprawy przez prokuraturę. Bo to jest tak, że nie mamy mieć kontaktów ze służbami rosyjskimi, ale one muszą być pod szczególną kontrolą, pod szczególnym dozorem, żeby służyły Polsce i polskim interesom, a nie innym. Bo wydaje się, że główny problem, który w tej chwili mamy w Polsce, to jest problem definicji polskiej racji stanu. Wydaje się, że mamy grupę generałów bardzo niebezpieczną dla polskiej racji stanu i konieczne jest ich rozliczenie. Oczywiście no, musimy pracować na dokumentach i na faktach. Jeśli prawo polskie zostało złamane, to obojętnie, czy to jest generał, czy szeregowiec, powinien zostać rozliczony.
Sprawa prowadzona przez prokuraturę dotyczy z 2010 roku pomiędzy SKW a rosyjskimi służbami specjalnymi dotycząca wycofania polskiego kontyngentu z Afganistanu.
Zdaniem mediów mogła ona umożliwić rosyjskim służbom infiltracji polskiego kontrwywiadu.
Uwagę śledczych zwróciły także wizyty Rosjan w siedzibie SKW oraz delegacje generałów Noska i Pytla w Rosji. Co więcej, wszystko miało odbywać się bez zgody ówczesnego premiera Donalda Tuska.
Na koniec Watykan. Ojciec Święty Franciszek podsumował dziś swoją ostatnią pielgrzymkę do Birmy i Bangladeszu.
Podczas audiencji generalnej w Watykanie papież wyraził swoją wdzięczność władzom obu krajów i biskupom za gościnę, a Birmańczykom i Bengalczykom za okazanie wiary i miłości.
W Birmie Ojciec Święty spotkał się z niewielką wspólnotą kościoła, obecną w tym kraju o tradycji buddyjskiej. Z radzią umocniłem ten żywy i żarliwy kościół w wierze i wspólnocie, powiedział papież Franciszek. Wspominał też o swoim spotkaniu z młodzieżą.
W tych pełnych radości twarzach młodych ludzi widziałem przyszłość Azji. Przyszłość, która nie będzie należała do tych, którzy budują broń, ale tych, którzy sieją braterstwo. Poza wspólnotą katolicką udało mu się spotkać z władzami Birmy, zachęcając je do wysiłków pokojowych kraju, wyrażając życzenie, aby wszyscy tworzący państwo bez żadnego wyjątku mogli współpracować w tym procesie we wzajemnym szacunku i poszanowaniu.
Mówiąc o wizycie w Bangladeszu, kraju o tradycji muzułmańskiej, papież powiedział, że przebiegała ona śladami błogosławionego Pawła VI i świętego Jana Pawła II. Była ona kolejnym krokiem na drodze dialogu między chrześcijaństwem a islamem, dodał.
Papież pozdrowił też pielgrzymów zgromadzonych w auli Pawła VI na audiencji. W kilku słowach zwrócił się też do Polaków.
Do il benvenuto ai pellegrini polacchi.
Witam polskich pielgrzymów, a szczególnie tych, którzy ofiarowali i zorganizowali transport tej pięknej choinki na plac Świętego Piotra. Bardzo dziękuję. W najbliższą niedzielę w Polsce będzie obchodzony Dzień Modlitwy i Pomocy Kościołowi Narodzie. Polecam Bogu to dzieło, znak gotowości wspierania wiernych i pasterzy w sąsiednich krajach. Dziękuję Wam również za towarzyszenie mi w modlitwie podczas niedawnej podróży apostolskiej. Serca Wam błogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na zakończenie spotkania z wiernymi Ojciec Święty zaapelował o poszanowanie szczególnego statusu Jerozolimy jako miasta świętego trzech religii monoteistycznych. Apel ma związek z zapowiedzią prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa o uznaniu Jerozolimy za stolicę Izraela. Transmisję audiencji przeprowadziła telewizja Trwam, a jej fragment można było też wysłuchać na antenie Radia Maryja. Jutro na nocy i wschodzie, a także w centrum zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Początkowo miejscami słaby deszcz lub mżawka. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże, przechodzące w umiarkowane i w małe.
Temperatura maksymalna od 4-6 stopni na wschodzie do 8 na południowym zachodzie, a w dolinach karpackich lokalnie 2 stopnie.
Wiatr przeważnie umiarkowany. Na wybrzeżu kresami dość silny, na północy i w centrum porywisty, południowo-zachodni. Na wybrzeżu porywy wiatru do 60 km na godzinę, wysoko w górach do 90.
A ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hektopaskale i będzie spadać.
To były wiadomości w Radiu Maryja.